not travel into areas affected by
a hospital. PiS przegłosowało z pomocą lewicy unijny fundusz odbudowy. Co to oznacza dla Polski i dla Polaków? O tym porozmawiamy z posłem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem, który w swoim wystąpieniu sejmowym nazwał dzisiejszy Sejm rozbiorowym. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Czekamy na Wasze komentarze i pytania. Odniesiemy się do nich w drugiej części programu. Eunika Chojecka, zapraszam.
Jest z nami Dobromir Sośnierz, poseł Konfederacji. Witamy pana posła bardzo serdecznie.
Witam.
Panie pośle, przed głosowaniem w sprawie Funduszu Odbudowy wygłosił pan płomienne przemówienie. Pana ojciec powiedział na naszej antenie, że oglądając pana wtedy na mównicy sejmowej, był pan z pana bardzo dumny. Jak pan się poczuł, gdy usłyszał pan te słowa?
Nie, to bardzo miło mi usłyszeć takie słowa z ust ojca, zwłaszcza, że no nie jesteśmy w końcu w jednej formacji, więc to pewne rzeczy nas jednak dzielą. Tym bardziej cieszę się, że docenił to moje wystąpienie i no tak, to tyle. Miło mi.
Określił pan te pieniądze unijne jako zatrute oraz wskazywał pan poseł, że takie głosowanie powinno się zgodnie z konstytucją, powinno się w tym głosowaniu być potrzebne 2/3 głosów. Mógłby pan poseł przybliżyć naszym widzom, dlaczego tak jest, dlaczego według konstytucji nad takim głosowaniem powinna być ta klauzula 2/3 głosów?
No, konstytucja stwierdza wyraźnie, że organy państwa mogą przekazywać swoje kompetencje do organów organizacji międzynarodowej za zgodą Sejmu wyrażoną większością 2/3 głosów, no, ponieważ tu mamy do czynienia z przekazaniem kompetencji organów władzy, jak nakładanie podatków. Tak? No, to ewidentnie jest kompetencja organów władzy, no to też wymagana jest większość 2/3. Pani Witek wymachiwała tam jakimiś ekspertyzami konstytucjonalistów, którzy stwierdzili, że jednak wcale nie trzeba. No ale przepis jest bardzo jasny i żonglowanie to, no, to tylko potwierdza, że za pieniądze odpowiednie niektórzy napiszą cokolwiek. Konstytucja jest w tym punkcie bardzo jasna. Konstytucja nie jest dla konstytucjonalistów, jak się pani Witek wydaje, tylko dla wszystkich. No i tam jest po prostu po polsku jasno napisane, jaka większość jest wymagana. Ja próbowałem nawet jeszcze na sali interweniować w tej sprawie. Moim zdaniem po prostu ten fundusz nie jest przegłosowany, bo większość 2/3 to było ponad 300 głosów w tym głosowaniu, a padło 290. W związku z tym formalnie nie przegłosowaliśmy funduszu, zaburzenia funduszu odbudowy. No właśnie, dokładnie. Na 456 posłów, no to wychodzi ponad 300, większość 2/3. Więc po prostu de facto tej uchwały, de jure tej uchwały nie ma. No to pytanie, co dalej, jak się zachowa w tej sytuacji Senat, jak się zachowa w tej sytuacji prezydent, no, którzy będą z tym też się musieli jakoś zmierzyć, co zrobić z uchwałą, która jest po prostu nieważna.
Rozumiem, że nie ma jakiejś dalszej odwołania od tej decyzji sejmowej, nie wiem, do Trybunału Konstytucyjnego. Na razie musi być ta droga klasyczna, czyli Sejm, Senat, Prezydent, tak?
W zasadzie nie ma w ogóle przewidzianych, bo myśmy już kilka razy mieli zastrzeżenia co do tego, na przykład jak utrącono bez żadnej formalnej podstawy naszą poprawkę, nie poddano pod głosowanie w Sejmie. To no też zastanawialiśmy się, co właściwie można zrobić z tym. No i okazuje się, że no właściwie od Sejmu nie ma normalnej ścieżki odwoławczej. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny, tak, można taką ścieżkę wykorzystać, chociaż on w zasadzie nie bada formalnej drogi, jaką przeszła ustawa, tylko czy jej treść jest niezgodna z konstytucją. Według tak jak te przepisy są sformułowane, to właściwie tak to należy rozumieć, że właściwie jest, jeśli uchwała Sejmu jest podjęta nieprawidłowo, to Trybunał Konstytucyjny chyba tego nie bada, chyba że ja czegoś nie wiem, ale to jest do weryfikacji jeszcze. Natomiast mamy Trybunał Stanu dla tych, którzy złamali Konstytucję, tylko tu znowu jest problem, kto tą Konstytucję złamał, bo nie każdy urzędnik odpowiada przed Trybunałem Stanu, znaczy marszałek Sejmu nie jest urzędnikiem i w zasadzie posłowie również, tak, posłowie nie odpowiadają przed Trybunałem Stanu. Marszałek Sejmu tylko kiedy zastępuje prezydenta, to odpowiada przed Trybunałem Stanu. Tutaj nie zastępowała, to pani marszałek zarządziła ten nieprawidłowy tryb. Natomiast jej tam nie można przed Trybunał zaciągnąć. Można próbować zaciągnąć premiera, który to jest inicjatywa rządowa, przepychana niezgodnie z procedurami, no więc ewentualnie premiera można. Na pewno prezydenta będzie można, jeśli złoży podpis pod niezgodnie z prawem uchwaloną ustawą bez skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Więc no, nasza konstytucja nie jest zbyt dobrze przemyślana, nie po raz pierwszy się to okazuje. Nie ma dobrze przemyślanej ścieżki odwoławczej od decyzji Sejmu, które są podejmowane niezgodnie z własnymi procedurami tego Sejmu. Tak? Nie ma dobrze przemyślanej jakiejś strategii, która pozwalałaby sprawdzać, czy czasem nie doszło, czy w ogóle doszło do uchwalenia danego aktu prawnego, tak czy nie, zgodnie z prawem. Więc no, jest to ewidentnie do poprawki, natomiast póki co no, jest sytuacja, jaka jest, nie jesteśmy w stanie zmienić konstytucji. Nawet do wniosku do Trybunału Stanu potrzeba tam 115 posłów, bodajże, podpisów. No to mam nadzieję, że Platforma Obywatelska, która przecież artykułowała również, że to jest złamanie konstytucji, ale i Lewica przecież to mówiła, że podpiszą nam ten wniosek.
Zobaczymy. A panie pośle, wy jako Konfederacja głosowaliście przeciwko, Solidarna Polska też była przeciw, kilku posłów PiS-u, też poseł niezrzeszony Lech Kołakowski. Co by się stało, gdyby Polska odrzuciła ten fundusz odbudowy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnętrznej? Jak pan to by przewidywał?
No, dla nas co by się stało? No po prostu nie weszlibyśmy w skład tego programu. Nie wiem, jak on tam jest przemyślany, jeśli któreś państwo nie zagłosuje, ale to chyba... No właśnie nie wiem, no bo tam rzeczywiście nie była mowa o tym, że Niemcy blokują to poprzez swój Trybunał Konstytucyjny. Więc być może jest tak, że jeśli jakieś państwo nie ratyfikuje, to on nie wchodzi w życie. Ale tego nie weryfikowałem, więc nawet nie wiem, jakby to było na szczeblu europejskim. No dla nas to jest kluczowe to, że to nas by nie obowiązywało. Musimy wyrazić, polski Sejm musi wyrazić zgodę na przekazanie tych kompetencji. Jeśli nie wyrazi zgody, to one nie zostaną przekazane. A jak sobie inni z tym poradzą, jak sobie poradzą pozostałe kraje Unii, no to już nie nasz problem, nie nasza brocha. Tak, to niech oni się potem martwią.
Czy Senat może jeszcze coś zmienić? No bo rozumiem, Senat może to odrzucić, no ale sprawa wtedy wraca do Sejmu i znowu zwykła większość głosów może to weto Senatu, rozumiem, przegłosować, tak?
Tak, no więc tutaj opór Senatu jest beznadziejny, no bo większość na odrzucenie weta Senatu jest, bo weto Senatu odrzucamy bezwzględną większością, tak? W związku z tym na to PiS sam ma wystarczająco większość, a nie, bo tam Solidarna Polska być może nie była, no ale z Lewicą na pewno mają na to większość i to już będzie legalne, w przeciwieństwie do tamtego głosowania nad funduszem zadłużenia. Natomiast Senat powinien oczywiście wysłać sygnał, że się z tym nie zgadza, tak żeby też ci, którzy tam o tej konstytucji tyle się nakrzyczeli, naśpiewali, żeby dali dowód na to, że te konstytucje rzeczywiście szanują. Senat powinien odesłać to do Sejmu z informacją, że ten akt nie jest prawidłowo przegłosowany, ewentualnie go odrzucić, jeśli taką drogę uznać za skuteczniejszą mimo wszystko, no bo w zasadzie nie powinno to podlegać rozpatrzeniu w Senacie, ponieważ nie jest prawidłowo uchwalone. No ale jeśli z drugiej strony Senat się nie wypowie tam w przewidzianym terminie, to Sejm uzna, że po prostu Sejm nie wyraził sprzeciwu i nie będzie to nawet głosowane. Nawet jeśli Senat wyrazi sprzeciw, to i tak on będzie odrzucony, więc no wszystko w rękach prezydenta.
Panie pośle, a jak pan ocenia ten sojusz PiS-u z Lewicą? Wydawałoby się egzotyczny dla niektórych. Sandberg powiedział, że oni dążą do federalizacji Europy. Jak pan też ocenia teraz, co zrobi Zbigniew Ziobro? No bo czy dalej zostanie w rządzie, czy jednak będzie coś próbował samodzielnie?
No tak, słusznie powiedział Krzysztof Bosak z mównicy. No to tego dnia lewicy, PiS zrealizował program lewicy. Sandberg mówił szczerze, że to jest kolejny etap federalizacji Europy i super, i oni przecież za tym są. No oni to nie nienawidzą Polski, więc chętnie by ją tam rozpuścili w jakiejś Unii Europejskiej, taki konserwatywny zaścianek gdzieś tutaj na uboczu, po co nam to, lepiej żeby to była prowincja tęczowego imperium brukselskiego, więc oby jak najszybciej. No i Sandberg powiedział szczerze i powiedział prawdę mniej więcej, no tam oczywiście we wszystkich szczegółach, bo tam potem już opowiadał różne głupoty, no ale w tym punkcie, gdzie omawiał skutki międzynarodowe tego traktatu, mówił prawdę, no i rzeczywiście tak jest. No mnie jakoś tak bardzo ta koalicja nie dziwi, bo to przecież nie jest pierwszy raz. Myśmy już wskazywali wiele razy, że PiS z lewicą przepchają różne rzeczy. Na przykład podatek cukrowy też przeszedł głosami lewicy, bo tam Solidarna Polska też się wyłamała wtedy. Ustawa futerkowa też przeszła dzięki temu, że to z kolei Platforma i Lewica głosowały za nią, bo w PiSie też nie było większości. Tam wtedy bardzo dużo posłów się wyłamało w PiSie. Nie tylko Solidarna Polska, ale i też wielu innych pojedynczych posłów. Więc nie jest pierwszy raz. PiS realizuje przecież program lewicowy. PiS to jest lewica gospodarcza. To nie jest nie powinno być żadnym zdziwieniem. Jest konserwatywny tam obyczajowo, a też tylko tak to na pokaz, ale przynajmniej tak próbuje się deklarować. Natomiast gospodarczo to jest lewica, no więc oni mają oczywiście wspólny program, tylko nie wypada zawierać koalicji ze względu na to, że te sprawy takie to obyczajowo, moralno-obyczajowe wyszły na pierwszy plan i stały się przyczyną tak silnego konfliktu, tak silnej niezgody, że no lewicy jakby nie wypada wejść w koalicję z PiS-em, no bo to oznaczałoby jakąś ogromną utratę wiarygodności we własnym elektoracie. Ale gdyby nie to, że tak się zagonili w kozi róg tymi LGBT-ami, prawda, innymi głupotami, to myślę, że byłaby naturalna koalicja. Pod względem gospodarczym oni tutaj by się bardzo dobrze rozumieli, myślę.
Jak pan ocenia z kolei przyszłość Solidarnej Polski? Czy jednak schowają teraz trochę sztandary i jednak dalej będą w rządzie? Pomimo tej drogi właśnie do federalizacji Unii i Polski wewnątrz tego, czy myśli pan, że gdzieś tam zdecydują się na odejście z rządu?
Trudno mi powiedzieć. Nie zwierzają mi się koledzy z Solidarnej Polski na tyle, żebym wiedział, jaki oni mają do końca plan, bo rzeczywiście sytuacje są trochę takiej średniej. Szanse na samodzielny start, przekroczenie progu wyborczego są minimalne. Pozostanie w rządzie, no zdaje się, z drugiej strony coraz bardziej na siłę. No, trudno pewnie wytrzymać też psychicznie w takim rządzie, w którym wszyscy się ciągle ze wszystkimi kłócą i chcą ze wszystkiego wyrzucać. Zwracam uwagę na upokorzenie Ziobry, który przecież chciał zabrać głos w czasie tej debaty na temat funduszu zadłużenia, funduszu odbudowy i nie dopuszczono go do głosu. Obiecano mu, pani marszałek tam obiecała, że tam później, potem się zamienili z Tereckim. Terecki powiedział, że nie wie, o co chodzi. No i generalnie Ziobry nie wpuścili na mównicę ministra, tak, który zawsze ministrów tam wpuszczają, jeśli chcą się wypowiedzieć, a jego nie wpuścili. Więc ogromne upokorzenie. Taki, zresztą małostkowe dość, tak, no bo już tak wszyscy wiedzą, że się nie zgadza z tym, co by im szkodziło dać mu tam kilka minut, żeby tam sprzeciw artykułował, już i tak wiadomo, że jest jak jest. No więc przypuszczam, że to trzeszczy w szwach, ale jak to się ostatecznie skończy, no wiele rzeczy ich trzyma jednak razem, tak? No, rozpad rządu oznacza, że wszyscy pójdą na dno, że stracą te spółki Skarbu Państwa i na kolejnych wyborach już raczej nie wygrają. Wyjście z rządu, pozostawienie rządu mniejszościowego spowoduje, że no to stracą wszystkie tam, prawda, stołki, które poobsadzali z klucza koalicyjnego i na pewno ich koledzy tam z dołów partyjnych dzwonią do nich: ej, weźcie, nie róbcie nam tego, my tu przecież z czegoś też musimy żyć, nic więcej nie umiemy, tylko siedzieć na stołkach państwowych, więc opanujcie się tam, koledzy, nie szarżujcie. No i oni muszą to jakoś tam wyważyć, więc sytuacja jest dla nich pewnie też trudna. Znaczy, tym bardziej doceniam, że się jednak sprzeciwili w tym głosowaniu, ale było to trochę też na pokaz, ponieważ we wcześniejszym głosowaniu, które tak naprawdę mogło zadecydować o losach tej ustawy, czyli wtedy, kiedy decydowaliśmy o sprzeciwie na temat właśnie formy tego głosowania, no to Solidarna Polska głosowała razem z PiS-em, więc no, zostawili sobie komfort głosowania przeciwko w sytuacji, w której wiedzą, że i tak to przejdzie. No, a z drugiej strony tak czy inaczej wiemy z wielu źródeł, że sytuacja w rządzie jest raczej nieciekawa, napięta i że na dłuższą metę pewnie tak się nie zarządzi, tylko cały czas podpuszczając różne grupy na siebie, zarządzając konfliktem, hakami tam, prawda, i szantażem.
Zbigniew Ziobro powiedział, że jednak z rządu nie wyjdą, no bo ten rząd jest no, lepszy niż każdy inny, który by powstał, czyli że widać, że ten pragmatyzm finansowo-polityczny chyba jednak zwycięży i pomimo tych upokorzeń zostaną dalej. Panie pośle, pytanie, czy PiS tymi pieniędzmi, które od tej Unii mają tam spłynąć, tym szerokim strumieniem, czy, jak pan sądzi, czy zagwarantował sobie kolejną kadencję dzięki środkom na nowe jakieś projekty przekupowania Polaków, jakieś nowe 500+, PKS+, czy to ugruntuje ich pozycję, czy jednak ich dni są policzone?
Raczej są policzone. Znaczy, takie programy generalnie nie działają, co zasadne. Rozdawanie pieniędzy przez urzędników raczej przynosi dla większości obywateli złe skutki. Oczywiście dobre dla tych, którzy stoją blisko tej rzeki pieniędzy, którzy mogą sobie tam coś wychlapać z tej rzeki pieniędzy przepływającej przez budżet do własnych kieszeni. No, ale dla wszystkich pozostałych to raczej gorzej. No, zabieramy pieniądze tym, którzy je wypracowali, czyli którzy wiedzą, jak nimi zarządzać, dajemy tym, którzy nie wiedzą, jak nimi zarządzać. To na dłuższą metę powoduje kumulowanie się różnych złych decyzji gospodarczych, złych inicjatyw, złych inwestycji. Tylko jeszcze bardziej pompuje kryzys w przyszłości. No, kupujemy sobie kolejną edycję kryzysu, tylko chwilowo tam zasypiemy to pieniędzmi, ale w dalszej perspektywie to spowoduje już inflację i rozmaite inne perturbacje, jak każda taka ingerencja państwa w gospodarkę. Więc nie sądzę, żeby to miało na tyle, żeby to przekupstwo na tyle zadziałało, żeby oni byli w stanie, żeby PiS był w stanie utrzymać władzę, żeby był w stanie osłodzić ludziom to w te wszystkie gorzkie miesiące tutaj zamknięcia, pandemii i dalszy kryzys, który nas niewątpliwie czeka, który niewątpliwie nie zostanie zahamowany w ten sposób. Jakieś tam krótko, gdyby to było tak pół roku przed wyborami, to tak. No bo to z tymi pieniędzmi rzeczywiście byliby w stanie na szybko zasypać, a skutki te negatywne byłyby odwleczone w czasie, więc to by się udało. Natomiast jeśli, chyba że tak zrobią, że właśnie uruchomią ten fundusz, a potem zrobią wybory na tyle szybko, żeby prawda, negatywne efekty nie zdążyły wyjść. No to jest to zawsze jakiś pomysł. Natomiast jeśli wybory będą w terminie przewidzianym, to przypuszczam, że to już nie wypali. Nie wydaje mi się, żeby byli w stanie w każdym razie po raz kolejny utworzyć samodzielny rząd. No raczej wszystko na to wskazuje, wszystkie sondaże na to wskazują, że no, będą już poniżej tej samodzielnej większości i to prawdopodobnie spowoduje, że też stracą władzę, no bo mają słabą zdolność koalicyjną. Wszystkich do siebie tak strasznie zrazili tą swoją brutalną polityką, taką rozbójniczą czy awanturniczą, którą poradzą wobec wszystkich dookoła, że nie bardzo wiem, z kim mogliby w tej chwili wejść w koalicję, aczkolwiek nie takie rzeczy już wisiano w polityce, więc nie zakładajmy niczego na pewno.
Niedawno głosowali z Lewicą, także jakieś tam szanse może mają. Ale jeszcze mam pytanie, tak jak pan sądzi z kolei, dlaczego Unia Europejska, która no tak często krytykuje ten polski rząd PiS-u, jednocześnie no daje w cudzysłowie pożyczone, tak, te pieniądze Polsce ma dać, kiedy no przecież wie, jak te pieniądze właśnie zostaną wykorzystane na przeróżne przekupstwo wyborcze, żeby jeszcze bardziej ten rząd być może ugruntować?
No to jest wliczone w koszt, natomiast no, Unia Europejska prowadzi długodystansową politykę tak naprawdę niemieckiej ekspansji. No i to jest po prostu przynęta, tak? Te wszystkie pieniądze, te wszystkie fundusze unijne, to jest przynęta tak, zarzucana przekupnym kacykom rządzącym w krajach bez żadnej tradycji państwowej, takiej wykształconej, patriotycznej, bez umiejętności działania na dłuższą metę. No i po prostu w imię krótkoterminowych korzyści, pożyczek, pieniędzy ci kacykowie tutaj ze wschodniej Europy wyprzedają swoje srebra rodowe i zakładają sobie pętlę na szyję, za którą oni w pewnym momencie szarpną. Już wiele razy to pokazywali. No przecież Unia Europejska posztruchuje ten rząd pisowski od już 5 lat, tak? I teraz rząd pisowski daje jej kolejne narzędzie do oddziaływania, albo w każdym razie jeszcze bardziej uniezależnia finansowo od siebie, tak? No, co może pójść nie tak? Naprawdę nie można tego przewidzieć, co się dalej stanie. No, myślę, że to dość łatwe, że Unia Europejska uzyskuje kolejne narzędzie szantażu, uniezależnia się finansowo od krajów członkowskich, więc kraje członkowskie z kolei tracą możliwość oddziaływania, wymuszania czegokolwiek na Brukseli, że federalizacja postępuje i będzie to wykorzystywane przez tych, którzy tam w tej Unii umieją się zachować, umieją dbać o interesy własnego kraju, no przede wszystkim Niemców, którzy prowadzą właśnie sensowną ze swojego punktu widzenia długodystansową politykę przekupywania polityków w kolejnych krajach, bo to jest z punktu widzenia państwa są pieniądze stosunkowo niewielkie, natomiast są pieniądze ogromne dla polityków. Polityk, który może przepuścić przez swój budżet tam kolejne parę miliardów euro, no to dla niego to jest możliwość kupienia sobie ogromnej rzeszy wyborców tymczasowo. To, że tam w dłuższej perspektywie trzeba będzie to po cichu oddać, to już przecież nie jego zmartwienie. Więc dla polityków to jest dobra przynęta. No i tak oni wyprzedają po kawałku kolejne aspekty suwerenności, a oni wykupują akcje i w pewnym momencie będą mieli tyle, że staniemy się już tylko prowincją, która nie ma nic do gadania.
Pośle, jak w takim razie ocenia pan postawę Marcina Warchoła z Solidarnej Polski? Solidarna Polska też mówiła podobne rzeczy, że to jest utrata suwerenności i tak dalej, i tak dalej. To mniej więcej, co pan przed chwilą powiedział. No a jednak Marcin Warchoł głosował za, no powiedział, że zdecydowały środki dla Rzeszowa. Czy Rzeszów wart jest mszy, jak to kiedyś było mówione?
No, pan, to jest ewidentny unik taktyczny, tak? No on uznał, że ten elektorat, do którego docierają ten przekaz taki patriotyczny, który jest w stanie zrozumieć, że my robimy coś złego, bo jak ludzie pieniądze widzą, to małpiego rozumu dostają i już nie da się im przetłumaczyć, że słuchajcie, nie bierzcie tych pieniędzy, bo zaraz tego pożałujecie, tak? Bo zaraz to są właśnie zatrute pieniądze, tak? To są pieniądze, które wyciągane są z waszych kieszeni dla urzędników, którzy będą wam je rozdawać i będziecie musieli wypełniać wnioski, żeby niektórzy z was dostali, a większość z was tego nie powącha, tak? No to jest prawda skomplikowana, która nie da się przedstawić jednym zdaniem. A hasło, hej, pieniądze z Unii są do rozdania, jest łatwe, proste i chwytliwe. No i ludzie, tak jak powiedziałem, małpiego rozumu dostają i on, ponieważ tam w Rzeszowie nie potrzebuje, żeby wygrać 5, czy 10, czy 15% tych, którzy są w stanie tam zrozumieć taki bardziej skomplikowany przekaz, żeby jednak nie brać tych pieniędzy, no to on stwierdził cynicznie, że tam do diabła sam z niepodległością. Ważne, żebym ja tutaj miał jeszcze szansę na te tam 30%, tak, żeby wejść do drugiej tury, więc to, no tak, cały PiS sprzedał Polskę dla doraźnych korzyści, tak Warchoł też sprzedał swoją solidarną Polskę i swoją lojalność za to, żeby doraźnie uderzyć do elektoratu, żeby nie zniechęcać w każdym razie do siebie tego elektoratu, który nie rozumie tego, co się dzieje, nie chce rozumieć, nie wgłębia się w to, docierają do niego tylko takie proste przekazy, że o pieniądze są.
Panie pośle, na koniec zapytam on pana ojca. On współtworzy koło Polskie Sprawy. Niedawno było głośno o jego odejściu właśnie z koła Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan ocenia polityczne szanse? Mówił wczoraj pan poseł na naszej antenie, że to koło ma się zajmować właśnie polskimi sprawami, takim dialogiem, nie taką jak to powiedział, że za mało jest w polityce polskiej dialogu pomiędzy przeciwnikami, tylko jest bardziej nienawiść, że tam jak ktoś, że jak druga strona coś tam zgłasza, no to trzeba to od razu odrzucić, w czambuł w ogóle nie dyskutować. Czy takie małe koło ma jakieś dalsze szanse polityczne? Jak pan to ocenia?
No, nie wypada mi recenzować konkurencji politycznej, zwłaszcza w wykonaniu własnego taty. No, jakbym uważał, że to jest dobry pomysł, to też bym tam przystąpił. Ja uważam, że to nie jest właściwa droga, no, że właściwą drogą jest działalność Konfederacji, która jest jedną prawdziwą, ideową prawicą w Sejmie. No, ale częściowo zgadzam się z tym, że to, z tym, co tutaj pan zreferował, tak, może w polityce naszej jest zacietrzewienie graniczące ze śmiesznością. Przedstawiałem przykład tego, jak PiS, jak ja sformułuję poprawkę. I ja zaproponowałem 1 lipca, a PiS tylko po to, żeby nie przyjąć mojej poprawki, napisał swoją poprawkę, że 1 czerwca. Oczywiście moją skryklali, tam odrzucili, nawet jeszcze nie mieli tej swojej, ale w drugim czytaniu powiedzieli, że nie, chyba rzeczywiście bez sensu. Zrobili jednak poprawkę, że do 1 czerwca. Tak, no szkoda, że nie do 30 czerwca tam, no. Już w ten sposób. No ale no tak, no takie jest zacietrzewienie. Nie podpiszemy wam tego wniosku o kwotę wolną od podatku, jak tam, prawda, PSL-owcy i Kukizowcy też nam nie chcieli podpisać tego na początku kadencji. Sam za tym chodziłem. Nie podpiszemy wam tego, sam ludzie z Platformy też, bo no nie wypada, bo my nie podpisujemy cudzych inicjatyw i tak dalej, i tak dalej. No, nie liczy się merytoryka, nie liczy się to, czy to jest słuszne, czy nie. Liczy się to, że nie nasze. No i tak to niestety działa, więc no, jeśli powstanie tego koła miałoby służyć w jakikolwiek sposób przełamaniu tego schematu, to super, natomiast nie spodziewałam się, że trzyosobowe póki co koło będzie w stanie to zmienić. No, pozostaję sceptyczny, no trudno, żebym kibicował w tej inicjatywie. Natomiast no, w wielu punktach na pewno zgadzam się z ojcem, więc no, życzę, żeby był w stanie te rzeczy, w których się zgadzamy, dzięki temu przybliżyć do realizacji.
Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Rozmawiał redaktor Tymoteusz Chojecki, a ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
A także redaktor Cezary Kłosowicz, Wiadomości Idź Pod Prąd. Witam również. Tak jak mówiłam, czekamy na Wasze głosy na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Facebooku, na Twitterze, w mediach społecznościowych. Panowie, czym konkretnie będzie skutkować przyjęcie przez Polskę unijnego funduszu odbudowy, powiedzmy naszym widzom, tym, którzy nie oglądali naszych poprzednich programów o tej tematyce?
To jest bardzo dobre pytanie, na które trudno odpowiedzieć, ponieważ treść tej decyzji, którą przyjęto, jest niejasna, na co wskazują nawet prawnicy. Polecam na przykład komentarz Waldemara Gontarskiego w Rzeczpospolitej, który choć jest za przyjęciem, był za przyjęciem, ale warunkowym z różnych powodów, jakie tam wyjaśnia, ale no samą treść omawia dobrze. Na niejasność też wskazywali niemieccy eksperci, ale myślę, że no generalnie skutki będą takie, że będą kolejne podatki, to na pewno, i kolejne duże jezioro pieniędzy zabranych ludziom, które będą rozdawać urzędnicy unijni i państwowi.
Ale kolejne podatki nałożone przez polski rząd czy przez unijny rząd?
No, tu też właśnie dyskusje się toczy przez obydwa najprawdopodobniej. trochę tu i trochę tu. W założeniach tej decyzji już są takie wymienione sprawy, jak podatek od opakowań z tworzyw sztucznych. Oczywiście kolejne od tych ekologiczne, od dwutlenku węgla zmiany. I że Unia będzie pracować nad wprowadzeniem innych zasobów, które mogą obejmować podatek od transakcji finansowych.
Czyli że Unia, jeżeli nam każe podnieść czy wprowadzić nowe podatki, to wtedy rząd polski jest zobowiązany właśnie tym funduszem tak, odbudowy do podniesienia czy tak wprowadzenia nowych podatków.
Nie do końca wiadomo, no bo to co czytałem, to jest takiej powiedzmy wstępie do tej ustawy. Ona to bierze pod uwagę, no ale nie w samym artykule. W samych artykułach jest mowa o zadłużeniach, o zasobach własnych i różnych kompetencjach komisji. Na pewno będzie mogła nam nakazać spłatę długów. Jeśli inne państwa się nie wyrobią, no to wtedy te państwa, które... Inne państwa, no komisja będzie mogła nałożyć, ile które państwo ma spłacić tych długów, co jest prawie połową tego funduszu odbudowy,
czyli
ma być.
Polska będzie spłacać nie tylko swoje długi, ale na przykład jakiegoś innego państwa, które by nie mogło ich spłacić. No to warto, żeby do końca, dotarło do Polaków, co ten rząd podpisał. I jeszcze taka jedna uwaga. Jeśli coś jest napisane niejasno, to nieprzypadkowo. To nieprzypadkowo, tylko zawsze najgorsza możliwa interpretacja zostanie wykorzystana w odpowiednim czasie. Nie? Także to jest dzisiaj to jest tak niejasno, żeby zamydlić oczy, ale jak już, że tak powiem, atmosfera troszeczkę się uspokoi, ludzie zapomną o tym problemie, no to wtedy właśnie przykręci śrubę Unia i przyjmie ten najbardziej niekorzystny dla Polski wariant. To jest dla mnie oczywiste.
Sama konstrukcja tego procesu jest bardzo niejasna, no bo słyszymy od paru miesięcy, że tam ma parlament przyjąć decyzję Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. O co chodzi? Nikt nie wie. No, decyzję taką się przyjmuje, żeby w ogóle budżet ten unijny wykonywać. Tylko teraz jest nowy element, że w tej decyzji zapisano warunki do uruchomienia właśnie funduszu odbudowy, który jest teraz wyjątkowy, wcześniej go nie było. Czyli między innymi właśnie tę możliwość zadłużania. Wcześniej zawsze było, zresztą w tym też jest artykuł, że Unia nie wykorzystuje środków finansowych pożyczonych na rynkach kapitałowych do finansowania wydatków operacyjnych. Ale teraz dodano wyjątek na te odbudowę po COVID-zie, zaradzenia skutkom kryzysu wyłącznie może się zapożyczać i tutaj maksymalnie 390 miliardów euro pożyczek.
Między innymi posłowie Konfederacji, ale także mieliśmy również rozmowę.
Jeszcze dokończę głosowanie. To głosowanie w Sejmie to było przyjęcie właśnie tej decyzji, które jest warunkiem stworzenia Funduszu Odbudowy. Oprócz tego rząd jeszcze stworzył Krajowy Plan Odbudowy, który wysłał do Brukseli, żeby móc dostać z tego funduszu już nieprzegłosowywanego. Ten krajowy plan nie był przegłosowywany, tylko po prostu wysłany przez rząd, żeby no, te środki przyszły do Polski.
Z Funduszu Odbudowy.
Tak.
Jeszcze, żeby tak powiedzieć, Słupskiego na nasze.
No właśnie, bo tak jak ta uchwała niejasna, tak też nasi widzowie mogą nie mieć jasności. Z jednej strony
nasi to jeszcze tam...
PiS mówi, że no, trzeba było, bo przecież potrzebne są pieniądze kryzys wywołany przez COVID. A z drugiej strony między innymi posłowie Konfederacji czy Andrzej Sośnierz z Polskich Spraw mówi, no, że to jest nie do przyjęcia, ten Fundusz Odbudowy.
Tu rzeczywiście tak się mami Polaków, że będą dawane jakieś pieniądze, nie? I wielu wyborców PiSu daje się omamić w ten sposób, że myśli, że to na przykład te upadające hotele, upadające zakłady fryzjerskie, upadające restauracje, czy cała branża turystyczna, czy ta taka związana z organizacją różnych eventów, koncertów i tak dalej, że to te małe czy średnie przedsiębiorstwa dostaną jakiś poważny zastrzyk gotówki. Absolutnie proszę tak nie myśleć, to jest nieprawda. Te pieniądze pójdą albo na fanaberie ekologiczne, które będą tylko podrażały koszty polskiej gospodarki, a ci drobni polscy przedsiębiorcy, czyli tak zwana przyszła klasa średnia, bo to jest klasa jeszcze mała, nie? To nie jest klasa średnia, to jest niższa klasa, jeśli chodzi o standardy świata zachodniego, dostanie nowe podatki ekologiczne. To już wiele zakładów, na przykład zakłady samochodowe, wulkanizatorskie i tak dalej, już borykają się z ogromnym problemem odpadów. Przy tego typu działalności są odpady, albo tam szyby, albo opony, albo jeszcze tam coś innego, niekiedy jakieś chemikalia. I tutaj drastycznie, niekiedy o kilkaset procent, 2-3 razy podrożały koszty odpadów. A to są właśnie te ekologiczne fanaberie. To jest właśnie to, co uderzy w Polaka, w zwykłego, małego polskiego przedsiębiorcę. Żadnego deszczu pieniędzy dla przedsiębiorców nie będzie. Będą tylko nowe podatki ekologiczne i coraz droższe koszty energii. To jest plan zniszczenia klasy średniej w całej zresztą Unii Europejskiej, spauperyzowania ludzi i tylko duże koncerny będą miały tutaj, można powiedzieć, łowisko na terenie Unii Europejskiej, a reszta, tak jak powiedział, chwaląc zresztą panią Merkel, Mateusz Morawiecki, będzie za miskę ryżu. To jest ich plan. Oni to mówią. Oni to mówią jasno, tylko do Polaków to nie dociera, a Polacy wierzą w mrzonki propagandowych telewizji rządowych czy innych pseudodziennikarzy. Tu bardzo pięknie powiedział poseł Dobromir Sośnierz, że ci biegli, którzy stwierdzili, że tu absolutnie nie trzeba tej konstytucyjnej większości 2/3 głosów, że tak, za pieniądze ci eksperci wszystko napiszą. Czyli takich mamy biegłych sądowych, takich mamy konstytucjonalistów, którzy pracują dla rządu PiS-u, takich mamy ekspertów, że praktycznie mogą za pieniądze kogokolwiek obsmarować, powiedzieć, tak jest dobrze, na czarne powiedzieć białe, albo odwrotnie i tak dalej. Także tu niestety stan tej klasy takiej, powiedzmy, elitarnej, eksperckiej, profesorskiej jest bardzo tragiczny w Polsce. Za pieniądze się prostytuują i tak samo tego doświadczył tu poseł Sośnierz, cała Konfederacja, kiedy apelowali, że tutaj powinna być inna większość, że ta uchwała jest nieważna, że to głosowanie jest nieważne. Ważne. Także jeszcze tylko na koniec, jaki jest skutek? No skutek to jest to, co powiedział Zandberg i tu też poseł Sośnierz mówił, że Zandberg powiedział szczerze i uczciwie. To jest likwidacja państwa polskiego. To jest budowa federalnej Europy, ja dodam, na rozkaz katolickiego papieża Franciszka i kanclerz niemieckiej Rzeszy, czyli pani Merkel, bo oni odpowiednio chyba w 2017 i 2018 roku takie hasła jasno stwierdzili. Myśmy wtedy bili na aral. Słuchajcie.
Franciszek, pokażmy tę planszę z cytatem z papieża Franciszka. 2017 rok powiedział: wcześniej niż Angela Merkel, Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Drodzy Państwo...
I to mówiłem, wtedy biliśmy na alarm. Słuchajcie, jak już tej klasy tuzy zwodzenia, jak papież Franciszek i frau Merkel mówią takie rzeczy, to za chwilę przyjdą konkretne projekty polityczne. I wtedy trzeba było bić na alarm, wtedy mówić, że nic więcej nie możemy i tak dalej. Zobaczcie, wtedy tylko telewizja Idź Pod Prąd mówiła o tych wypowiedziach, a nawet Konfederacja wtedy nie grzmiała, nie przygotowywała społeczeństwa polskiego na likwidację państwa polskiego zarządzoną przez głowę Kościoła rzymskokatolickiego, no i szefową, można powiedzieć, Unii Europejskiej, nieformalną.
Już papież Benedykt XVI mówił o potrzebie globalnego rządu, ale o tym też mówiliśmy, drodzy Państwo, w Idź Pod Prąd. Pokażmy teraz wystąpienie, krótkie, 3-minutowe wystąpienie posła Dobromira Sośnierza przed głosowaniem sejmowym na temat Funduszu Odbudowy i wracamy za chwilę.
Pan poseł Sośnierz, zmiana nastąpiła, kolejność, bardzo proszę.
Pani marszałek, wysoka, ale coraz niższa Izbo. Dzisiejsze posiedzenie to jest Sejm rozbiorowy. Dzisiaj zdecydujemy o tym, czy Polska odda się w jeszcze głębszą niewolę Brukseli, czy za paciorki sprzeda kolejny kawałek swojej suwerenności. I posłowie z prawej strony, którzy mają zamiar podnieść za tym rękę, mam prośbę. Odwróćcie te swoje przypinki w klapach do góry nogami. Nie szargajcie symboli, które właśnie będziecie zdradzać. Może jesteście patriotami Indonezji, ale na pewno nie Polski, także... Bardzo bym poprosił. Jesteście tak naprawdę tylko kacykami uganiającymi się za doraźnymi korzyściami, za doraźnymi pieniędzmi na przekupywanie wyborców, byle jakoś dojechać do kolejnych wyborów. I tak jak plemienni kacykowie sprzedawali swoich ludzi w niewolę za paciorki, żeby chwilowo skorzystać z doraźnych korzyści, jakie te paciorki im na miejscu dawały, tak wy nas sprzedajecie za 600 euro od głowy pod dyktat obłąkanego imperium brukselsko-berlińskiego pod tęczową flagą. Zostaliście wybrani po to, żeby strzec suwerenności, a rozmieniacie ją na drobne. Robicie dokładnie to, co zrobiłaby na waszym miejscu Platforma, więc co za różnica? Za pieniądze zdradzacie Polskę, ale zdradzacie też tych, którzy wam zaufali. Judasz sprzedał Chrystusa za 30 srebrników. Różnica jest taka, że wy weźmiecie więcej. Ale mam nadzieję, że tak samo się udławicie tymi pieniędzmi. Naprawdę trudno mi uwierzyć, że nie widzicie konsekwencji, że na tej politycznej planszy nie potraficie przewidzieć dwóch ruchów do przodu. Pozwalacie obcej organizacji ściągać trybut z terytorium Rzeczpospolitej. Taki, jaki ona uzna za stosowny. To ja się pytam, jaką my wojnę przegraliśmy, że się na coś takiego musimy zgadzać? No tak, wojnę z COVID-em, tak? Bo może gdybyście przez poprzedni rok nie bombardowali swojego własnego terytorium, swoimi durnymi ustawami nie zadławili gospodarki, to teraz nie musielibyście sprzedawać nerki, żeby się ratować. Pan premier nawiązał tutaj do planu Marszala. Panie premierze, powtarza pan bajki socjalistów. Z planu Marszala Niemcy dostali 3 razy mniej od Brytyjczyków, a to Niemcy rozwijali się najszybciej. Te kraje, które dostały najmniej z planu Marszala, najszybciej się rozwijały, bo Niemcy postawili na niskie podatki i wolny rynek, a nie na rozdawnictwo pożyczonych pieniędzy. Bo te pieniądze to pieniądze zatrute. Przeciętny Polak tych pieniędzy nawet nie powącha. To są pieniądze dla urzędników, żeby dzielili i rządzili. To są pieniądze, które zostaną wydarte obywatelom, żeby napchać kieszenie banksterów. I tutaj kłaniam się w lewą stronę. Bierzecie po raz kolejny państwo udział w transferze pieniędzy od biednych do bogatych. To klasa robotnicza będzie wydawała te pieniądze rękami swoich najznakomitszych przedstawicieli w Warszawie, a banksterzy już zacierają ręce, nie mogą się doczekać na odsetki, które przez pokolenia będą spłacane, bo państwa nie spłacają długów, tylko je rolują w nieskończoność. Zastanówcie się, co robicie. Co więcej, jeśli podniesiecie rękę w tym niekonstytucyjnym głosowaniu zwykłą większością, to no cóż, możecie nam chyba wypożyczyć te szaliki, konstytucja, bo wam się już nie przydadzą. Głosowanie zwykłą większością to jest przestępstwo. Są tutaj 2 wnioski. Wniosek o Trybunał Stanu dla tych, którzy będą odpowiadać za złamanie konstytucji i wniosek głosowanie 2/3. Wybierzcie jedno.
Dziękujemy serdecznie. I rekruta. A większość głosujących na PiS nadal myśli, że głosuje na prawicę. No właśnie, panowie, jak, co byście powiedzieli wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy oglądają to, co się dzieje w Sejmie, widzą tych panów posłów i panie posłanki, które jeszcze w kampanii wyborczej mówili, że są propolscy, że nie oddadzą guzika od munduru, że będą bronić suwerenności, niepodległości Polski przed Unią Europejską, przed Angelą Merkel, a teraz głosowanie, które de facto, tak jak mówił również poseł Dobromir Sośnierz, oddaje dużą część suwerenności Polski na rzecz unijnej biurokracji, Unii Europejskiej.
No, krótko, okłamali was. Może sobie zdajcie z tego sprawę teraz, ci, którzy sobie jeszcze nie zdali sprawy, i wyciągnijcie wnioski na przyszłość, choć no, w tej sprawie może być za późno, ale no, jakoś tę przyszłość można jeszcze zmienić, póki jak to tak, kiedy my żyjemy.
Dobromir Sośnierz mówił, że PiS nie wygra wyborów. Również to głosowanie ma na to wpłynąć, wybory parlamentarne już w 2023 roku.
Z sondażów wynika, że większość Polaków popiera to głosowanie, wynik tego głosowania, także no tu myślę, że nie będzie. PiS nawet zyskuje w sondażach ostatnio.
Dlaczego większość popiera, waszym zdaniem, większość Polaków to głosowanie?
No tutaj trzeba by się odwołać właśnie do Biblii. Taką sytuację opisuje apostoł Paweł w swoim takim pożegnalnym liście, w drugim liście do Tymoteusza, kiedy przygotowuje Tymoteusza, chrześcijan, na to, co się będzie w przyszłości działo. To jest 4 rozdział 2 listu do Tymoteusza, możecie sobie sprawdzić. On tam mówi, że w tym przyszłym świecie, kiedyś, on nie precyzuje daty, ale mówi, że kiedyś przyjdzie taki czas, gdzieś pod koniec historii, że ludzie odwrócą się od prawdy. Odwrócą się od faktów, od mądrości, od zdrowego rozsądku, od prawdy też Słowa Bożego, a zwrócą się ku baśniom i odwrócą się od tych, którzy będą mówili im prawdę, na rzecz tych, którzy będą ich łechtali, masowali im ego. To jest tam, mówiąc językiem biblijnym, będą słuchać tego, co ucho łechce. Nie? Czyli że takich...
I tych, którzy na przykład mówią, że rozdadzą im pieniądze.
Tak, że będą pieniądze, będzie dobrze, będzie szczęśliwie, obronimy się, schrystianizujemy Europę. No to wszystkie takie bzdury, które są od 30 lat Polakom wmawiane, to dzisiaj można powiedzieć, zobaczcie, tu następuje zdrada Polski, a Polacy w sondażach popierają, tak jak Czarek powiedział, zdrajców. No to znaczy, że Polacy, i tu nie podejrzewam Polaków, że tam większość Polaków chce sprzedać Polskę czy coś takiego. Oni po prostu zamykają uszy naprawdę, a wierzą w pisowskie baśnie, szczególnie, że Prawo i Sprawiedliwość, no przecież wzięło takiego, no dość z takiej rodziny medialnej, nie? No bo jeden z rodziny na froncie Gazety Wyborczej, no a drugi na froncie telewizji pisowskiej, nie? Ja tych imion tam, jeden Jarosław chyba, a drugi Jacek, nie?
Jacek TVP.
Obrabia tutaj tę część elektoratu pisowskiego, czyli oprócz tego, że mamy trudne czasy, że ludzie no, naprawdę pogrążają się w taką coraz większą głupotę i otumanienie, szczególnie ludzie na Zachodzie, to jeszcze do tego mamy bardzo sprytnego propagandystę, którego Kaczyński, zresztą pamiętacie, jak prowadził jego ślub, orszak ślubny, no tam katolicy powiedzą, że to tam rozpusta, cudzołóstwo, że ślubu nie było, ale biskup Jędraszewski mówi, że był, no i kto ma rację? I Kaczyński z Kurskim mogą się wam śmiać w twarz, drodzy katolicy, i tyle im zrobicie. Także Polakom... Kaczyński nie po to wziął sobie tego człowieka na szefa propagandy, można powiedzieć tutaj, żeby cokolwiek wymknęło się spod kontroli. I tutaj mówię, mamy zdradę Polski, a pisowskie słupki idą w górę. I do tego jeszcze postkomuniści idą w górę razem z nimi. Zdaje się, już depczą po plecach czy tam piętach Platformy Obywatelskiej, czy tam Koalicji Obywatelskiej. Także niedługo już będzie tak, że będzie PiS, na drugim miejscu Hołownia, a na trzecim miejscu komuniści! No i
lewica,
i wesoły oberek, rządzić nie umierać, a na pewno nie za Polskę. No to taki, no się śmiejemy, ale to jest tragedia, to jest tragifarsa, co się rozgrywa w Polsce. I Polacy są ślepi. Są na to ślepi.
Dlaczego? Polacy...
Bo chcą. To nie jest tak, że prawda nie jest głoszona w Polsce. Tylko Polacy chcą być oszukiwani. I o tym właśnie mówi Pismo Święte.
Dlaczego Polakom nie przeszkadza tak naprawdę, że część ich suwerenności przechodzi z polskich rąk w ręce Komisji Europejskiej na przykład? Ja mówiłam
że wielu ludzi tego nie rozumie, czy nie wychwyci w tym momencie. No dają pieniądze tutaj, no w Unii już jesteśmy od tylu lat i jakoś no tak nie zauważyli, żeby ich, nie wiem, żołnierz niemiecki do domu wchodził, więc no jakoś nie
umie. No to weszliśmy tak, do Unii, żeby brać od nich pieniądze,
oczywiste, tak myślę. Że tu będzie kasa. A trzeba sobie zdać sprawę, że bogactwo nie bierze się z dotacji. No z dotacji oczywiście mogą się jakieś indywidualne obajtki, znaczy majątki tworzyć, ale jako całość społeczeństwa bogactwo nie rośnie z dotacji, tylko z pracy. Tam kapitał jakiś pomaga, żeby te prace lepiej wykonywać, oczywiście i tak dalej, ale musi być praca indywidualna czy zespołowa, żeby wytworzyć jakieś dobra czy usługi. Dotacje wręcz mogą temu nawet często przeszkodzić, bo zniechęcają do pracy.
No Biblia o tym mówi, daj bogatego, a zrobisz z niego dziada.
Tak.
To Salomon powiedział w Biblii, możecie sobie przeczytać. Daj bogatemu, a zrobisz z niego dziada. Troszkę ładniej, no ale taki sens.
Jeszcze druga rzecz, że no Unia też nie wyczarowuje pieniędzy z powietrza. Mm-hmm. To banki to czasem robią trochę, ale to potem inflacja to i tak zjada, także bogactwa nie wyczarowuje. Tylko no po pierwsze bierze od państwa, potem im trochę oddaje, po drugie gdzieś pożycza, no i też to trzeba będzie oddać. Także no mówienie, że
to jak skomplikowane,
jak
to
Unia nam
do nikogo nie trafi,
jak Unia nam nie da, to nie odbudujemy państwa po pandemii. No tak samo sobie możemy my pożyczyć, jak ta Unia se może pożyczyć i potem nam dać. Także to w ogóle jest absolutnie bez sensu i widać, że wcale nie o to chodzi.
No właśnie, zaraz was zapytam, jeżeli nie fundusz odbudowy, no to jak odbudować Polskę po pandemii, ale chciałam...
Pracować.
Ale jeszcze, jeśli musimy dać ludziom pracować.
Jeśli pozwolicie, wrócić do papieża Benedykta XVI, bo niektórzy konserwatyści, no, można powiedzieć kolokwialnie, wieszają psy na papieżu Franciszku za to, że jest taki lewicowy czy proekologiczny, ale już papież Benedykt XVI w swojej encyklice Caritas in Veritate z 2009 roku pisał tak: pilnie potrzebna jest prawdziwa światowa władza polityczna, aby zarządzać ekonomią światową, przeprowadzić właściwe, pełne rozbrojenie oraz zagwarantować bezpieczeństwo żywieniowe i pokój, zapewnić ochronę środowiska i uregulować ruchy migracyjne. Ponadto władza ta powinna zostać uznana przez wszystkich, być w stanie rzeczywiście każdemu zagwarantować bezpieczeństwo. Oczywiście powinna mieć takie uprawnienia, by strony musiały szanować jej decyzje, a także stosować środki wspólnie uzgodnione na różnych forach międzynarodowych.
Musiały.
Czyli to już... 2009 rok.
Widać, jaka to jest sprzeczność, bo jednocześnie ma być pełne rozbrojenie i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim ma być skuteczne.
Czyli jeszcze rozbrojenie...
musiały coś zrobić.
Tak. Rozbrojenie większości, ale jednak, żeby pewne siły to...
Jednak tę broń miały.
Tę broń miały.
Ktoś musi tę broń mieć. No, tak, no, jest.
Trzeba, no, żeby nie, ten pokój sprawować i porządek.
Jak walka o pokój, no to ktoś tę broń musi mieć. No ale to też do Polaków nie dociera. Szczególnie nie dociera do tej polskiej prawicy, takiej właśnie też wokół Konfederacji skupionej, bo oni próbują jakiś ratować sytuację, odwołując się do Kościoła rzymskokatolickiego, odwołując się do moralności katolickiej, do etyki katolickiej, do jakiegoś fundamentu kulturowego. Tu nawet na lewicy była taka kłótnia, bo zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Adam Michnik stwierdzili, że Kościół katolicki w Polsce jest, będzie i basta. I nie ma co do tego żadnej dyskusji, tylko trzeba opierać Polskę na Kościele katolickim. Część tam lewicy polskiej, powiedzmy tam Eliza Michalik i jeszcze parę innych osób, no aż zagrzmiało na Michnika, co ty gadasz, nie? Ale to widać, że ci starzy wychowankowie PRL-u, bo i Kaczyński, i Michnik, no to wyrośli w PRL-u jeszcze bardziej niż ja, bo są tam mniej więcej kilkanaście lat starsi, czyli oni jeszcze w tym, powiedzmy, w latach 50. już karmili się, no, PRL-em. Oni mają taki dogmat, który po tym porozumieniu komuniści Kościół rzymskokatolicki w Polsce, 1950 rok, taki dogmat, że jest tak zwana katokomuna, że Kościół katolicki wspiera komunę, a komuna daje Kościołowi pieniądze. Tak mniej więcej ten układ do dzisiaj funkcjonuje. I zobaczcie, że i Michnik, i Kaczyński dalej w tym układzie z 1950 roku oni żyją. To dopiero ta nowa lewica mówi: nie, my nie chcemy Kościoła rzymskokatolickiego, ale ja mówię o prawicy, bo tu dzisiaj gościliśmy jej przedstawiciela, Dobromira Sośnierza. Oni odwołują się mimo wszystko do Kościoła katolickiego. A tu profesor Kobyliński kiedyś na naszej antenie powiedział jasno: proszę państwa, Kościół katolicki od lat już jest lewacki. To nie, że on jest lewacki.
I to mówi ksiądz profesor.
Ksiądz profesor, który studiował w Rzymie i tam często bywał i zna wszystko. Pamięta też poprzednich papieży i mówi profesor Kobyliński, ksiądz profesor Kobyliński, jasno, w naszej telewizji, no on nie nawet koryguje, bo ja tak mówię, że no tutaj jakiś tam konserwatyzm jest w Kościele katolickim, w hierarchii. On mówi: jaki konserwatyzm? W Watykanie jest lewica. W Watykanie rządzi już ten neomarksizm. To mówił tutaj profesor katolicki. Stąd warto, żeby środowiska te prawicowe zobaczyły, że opierając się na Kościele katolickim, próbując jak gdyby od niego czerpać wartości, będą Polaków wystawiać na komunizację, na lewactwo tak zwane, nie? Na niszczenie konserwatyzmu, bo Kościół katolicki, choć jeszcze zachowuje niektóre tradycyjne, można powiedzieć, uroczystości, jakieś tam gadki niektórych tam, tu jakiegoś kardynała niby zbuntowanego se puszczą, tam od rzeczy zdaje się teraz tamtego Millera czy jakiegoś tam lansuje, Kościół katolicki rozumiany jako hierarchia watykańska dzisiaj w wspiera komunizm na świecie. Porozumienie z Xi Jinpingiem jest tego najlepszym przykładem, dowodem, że choć oficjalnie stosunki dyplomatyczne są z Tajwanem, to porozumienie Watykanu jest właśnie z bandytami komunistycznymi z Chińskiej Republiki Ludowej tak zwanej. Także Kościół katolicki dzisiaj nie może być już fundamentem żadnej prawicowości. To musi dotrzeć do, szczególnie do elity polskiej, tej prawicowej. Bo jeśli dłużej będziecie w tym zabobonie trwać, że Kościół katolicki jest prawicowy, patriotyczny i tak dalej, to otwieracie, można powiedzieć, dajecie, wsadzacie Polaków w paszczę lwa katolickiego, który rozszarpie wszelkie wartości konserwatywne, bo taki jest dzisiaj kierunek Watykanu. I wy sobie możecie mówić, że to wy jesteście Kościołem. Nie, to papież Franciszek i biskupi zdecydują, co się dzieje w Kościele, a nie wy, szczególnie tam jakaś garstka tradycjonalistów. Także przestańcie mamić Polaków tymi mrzonkami, że katolicyzm w jakiś sposób uratuje państwo polskie czy wartości konserwatywne. On został już całkowicie podminowany przez lewactwo, przez marksizm. I dzisiaj prowadzenie ludzi do Kościoła katolickiego to jest prowadzenie do Marksa i Engelsa, wprost.
To właśnie pokazywanie jakiegoś jednego biskupa czy księdza, który tam się wypowie bardzo ładnie, to czy tak samo byście zrobili na przykład z partią, że powiedzmy w PiSie znajdziecie dwóch posłów, którzy są bardzo fajni, tradycyjni i narodowi i prawicowi, to powiecie, że PiS jest prawicowy? No nie powiecie, powiecie, że tam rządzi Kaczyński i że to jest socjalizm, no to tu rządzi Franciszek i jest komunizm.
No właśnie, to również jakby przesłanie do tych, którzy myślą, że nadzieją obrony konserwatywnych wartości jest PiS. Właśnie o tym mówił Dobromir Sośnierz, że Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica z haseł jest konserwatywna. Jeśli chodzi o rzeczywistość, już jest dużo gorzej.
Kto tam chce być w praktyce konserwatywny, to już ucieka. Albo się pogodził z tym i już przestał być konserwatywny.
Jak Jarosław Kaczyński mówił o Edwardzie Gierku, komuniście, w 2010 roku podczas kampanii prezydenckiej. Prosimy teraz ten fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i wracamy za chwilę.
Będę się oczywiście cieszył, jeżeli pan profesor, właśnie patrzę tutaj na jego nazwisko, mnie poprze. To jest rzecz normalna, że człowiek, który ma prospołeczne poglądy, popiera kogoś takiego jak ja, a nie kogoś takiego jak Donald Tusk czy Bronisław Komorowski. A poza tym proszę pamiętać o jednej rzeczy, że ja byłem przeciwnikiem, i to co wtedy nieczęsto się zdarzało, czynnym przeciwnikiem jego ojca jako działacz opozycji demokratycznej, ale ja jedno w Edwardzie Gierku ceniłem. I nie tylko to, że on tą opozycję jakoś tam tolerował, a nie zamykał do więzień. Chociaż to oczywiście też, bo to w komunizmie było jednak zjawisko rzadkie, bardzo rzadkie. Przede wszystkim to, że on chciał siły Polski. Śmiano się często z tego 10. miejsca na świecie, a ja się z tego nie śmiałem. Ja wiedziałem, że to nieprawda, ale ja uważałem, że to zdrowa ambicja. On miał nawet ambicje, nie chcę ich tu powtarzać, bo to są informacje nieco innego typu, nawet dalej idące, takie mocarstwowe. Ja akurat to uważam za dobre. No działał w takich okolicznościach, jakie wtedy były, ale to, że chciał uczynić z Polski kraj ważny, powtarzam, w tamtym kontekście, w tamtych okolicznościach, to była bardzo dobra strona jego działania, jego osobowości, jego poglądów, wskazująca na to, że był komunistycznym, ale jednak patriotą.
Drodzy Państwo, no można powiedzieć, że to była kampania prezydencka, trzeba było jakoś uśmiechnąć się do lewicowych głosów.
Myślę, że Jarosław Kaczyński tutaj mówi szczerze, on tak myśli i nawet bym jeszcze powiedział, że on mówi prawdę o tamtych warunkach, bo rzeczywiście on tu nie mówi już tego wprost, mówi tego nie powiem, ale kiedy mówi o tych mocarstwowych zapędach Gierka, to mówi o chęci posiadania broni nuklearnej przez Gierka. Wtedy trzech ludzi wiedziało o tych planach. Między innymi, znaczy no oprócz Gierka, to był jeden z profesorów, który prowadził te badania, i też Jaruzelski jako trzeci. Moskwa miała o tym nie wiedzieć. Moskwa się dowiedziała, Gierek został wywalony, tamten profesor zginął w tajemniczym wypadku, a Jaruzelski został później naczelnikiem państwa, nie? Tam jakoś to się nazywało, a nawet pierwszym prezydentem tej trzeciej RP. Kto zdradził? No to już chyba nasi z tej trójki, kto zdradził
taka zagadka
Moskwie,
to taka na maturę z historii.
Zagadka na patriotyzm Jaruzelskiego. No ciekawe, że dzisiaj Jaruzelska córka no, triumfy święci nawet w mediach takich związanych z Konfederacją. Tam jest uważana, tam zdaje się towarzysz Braun u niej też jakieś z dzióbków sobie tam spijali już o Ziemkiewiczach i innych, to nie będę w ogóle mówił. Także o tej sytuacji mówi Jarosław Kaczyński, tylko pytanie, czy problem, jaki jest z Jarosławem Kaczyńskim, to że on nie rozumie zmiany historii, że już żyjemy w innych czasach. I on by chciał zrobić tak, jak zrobił Gierek wtedy, tylko bez tej broni atomowej. To już rozumiecie
państwo?
To by
akurat mógł pociągnąć.
Jakby tam tę broń atomową chciał od Amerykanów w ramach takiego tam właśnie leasingu jakiegoś, to jeszcze bym rozumiał, ale nie słyszę, żeby coś takiego było. Także on, Gierek musiał się godzić, znaczy tak rozumuję, Kaczyński z dominacją sowiecką, no i próbował w jakiś sposób rozpychać się w ramach tego kołchozu tamtych czasów. Jarosław Kaczyński dokładnie tak samo akceptuje Unię Europejską i dyktat niemiecki, jak Gierek respektował dyktat sowiecki. Może mu tam w głowie niekiedy od czasu do czasu jakaś myśl o niepodległości zaświta, ale zaraz szybko tam ją rozwiewa i tak dalej. Także tej wypowiedzi ja bym jeszcze nie inkryminował tak bardzo.
No
dużo gorszą wypowiedź.
Dużo gorszą obecnego premiera właśnie. Mateusza Morawieckiego z 2019 roku już. Robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii Prawa i Sprawiedliwości. Wracamy za chwilę.
Jedni mają trochę takie poglądy, bardziej lewicowe, drudzy bardziej prawicowe. Wszystkich potrzebujemy, bo również w tej lewicowej, nazwijmy to, dawnej PPS-owskiej tradycji. Tam rosła ta wrażliwość społeczna, jakże potrzebna dla sprawiedliwości społecznej. To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna.
No tam mu się z tą filozofią już na koniec pomyliło, ale już pies trącał.
No. Dlaczego waszym zdaniem ten no, socjalizm, czy nawet tutaj no, widzimy takie lewicowe odchylenie Prawa i Sprawiedliwości jest tak niebezpieczne dla Polski?
No z dwóch powodów. Po pierwsze, kłamliwie tutaj premier Morawiecki, ale też wiele innych autorytetów prawicy będzie mówiło, że socjalizm w jakiś sposób jest związany z chrześcijaństwem. Nie? Czyli, że państwo, bo socjalizm to nie jest pomoc ubogim. To nie jest pomoc ubogim. Tu nasz gość Dobromir Sośnierz powiedział, że to jest zabieranie pieniędzy tym, którzy lepiej nimi zarządzają i dawanie pieniędzy tym, którzy gorzej będą nimi zarządzali, czyli no, będzie w kraju coraz gorzej. Nie? Czyli inaczej mówiąc, jest to niszczenie tych, którzy pracują i zarabiają na rzecz wspomagania tych, którzy nie umieją albo nie chcą pracować. Nie? I teraz chrześcijaństwo mówi tak, pomagajmy tym, którzy nie mogą pracować. Ale jeśli ktoś nie chce pracować, a to nawet jedzenia mu nie dawajcie. Rozumiecie różnicę? Chrześcijaństwo mówi, ktoś złamał obie nogi, czy nawet jedną i musi tam 2 miesiące jakąś rehabilitację mieć. Dajmy mu wtedy utrzymanie. Niech Kościół o to zadba. Tak, oczywiście. Albo ktoś całe życie służył innym, teraz już jest stary i niedołężny. Dajmy mu utrzymanie na starość. To też Paweł pisze w liście do Tymoteusza. Tak, bo on zasłużył na to. A socjalizm, czyli to jest chrześcijańskie miłosierdzie, to jest chrześcijańska solidarność. A socjalizm mówi, zabierzemy bogatym, bo nie wolno mieć za dużo. To my zdecydujemy, ile jest za dużo i my będziemy zabierali. My, państwo, my, Bóg, jak to oni przecież myślą o sobie, ci etatyści. A teraz, oczywiście nam się trochę należy, to se tutaj odgarniemy, a teraz damy tym, którzy na nas zagłosują. A tym, którzy by nie chcieli na nas głosować, to nawet szczepionki nie damy. No tak zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w sądach. Zobaczcie, prokuratorom dali szczepionkę, a sędziom nie dali. Ha, no to zobaczcie, nie jestem gołosłowny w tym, co mówię. Tu nie ma żadnej sprawiedliwości. Tu jest tylko kupowanie sobie teraz władzy, kupowanie głosów za te pieniądze zrabowane ludziom, którzy ciężko pracują. Oczywiście teraz na tym systemie socjalistycznym będą przeróżne patologie się rodziły. Bo teraz ludzie pomyślą, aha, pracować się nie opłaca, bo to i ciężko, i niebezpiecznie, i z domu trzeba wyjść, a kombinować się opłaca. A kombinować się opłaca. I okradanie tego państwa socjalistycznego będzie kwitło na ogromną skalę, a pracy efektywnej będzie coraz mniej. To jest zawsze efekt socjalizmu, jakiego by nie było. W końcu zacznie brakować papieru toaletowego.
I widać,
jak za Gierka.
Widać, na co już w tym planie chce przeznaczać rząd PiS te pieniądze. Plan ma 500 stron, także no, wszystkiego tam się nie trudno doczytać, ale oczywiście energia odnawialna, zakończenie węgla do 2030 roku w miastach i do 40 na wsiach. Wszystkie piece węglowe mają być wyrzucone. Strefy czystego transportu, podwyższanie wieku emerytalnego, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn. Takie, to, na to mają mieć pieniądze. To jest pod hasłem odbudowania kraju po pandemii.
Czyli na przykład nie będziesz mógł palić w kominku w ramach odbudowy Polski. Dobrze cię rozumiem, Czarek?
No tak na to wychodzi. Bo to krajowy plan odbudowy.
Czyli nie będziemy mogli
są tam niektóre
korzystać
jakieś,
ze swojego bogactwa
fajne,
naturalnego właśnie w ramach odbudowy.
Na propozycje, na przykład obniżenie podatku dochodowego, jeśli ktoś po wieku emerytalnym dalej będzie chciał pracować, ale to, co z obniżenia zyska, to nie do kieszeni, tylko na indywidualne konto emerytalne. Mhm.
Czyli i tak on nie ujrzy tych pieniędzy, można tak powiedzieć.
Ale wasze komentarze.
Poczekaj, jeszcze tylko jedno zdanie, bo to komuś, bo wiecie, PiS dba o emerytów, bo to jest elektorat Radia Maryja, no i elektorat pisowski, nie? Bardzo szanuję emerytów, którzy chcą jeszcze dalej pracować. Zwykle jak człowiek jest w sile, znaczy ma siłę, ma wiedzę, doświadczenie, to rzeczywiście nie chce iść na emeryturę, ale chce dalej służyć. Bo często jak pójdzie na emeryturę, czuje się niepotrzebny i szybko umiera. Nie? Także to rozumiemy, szanujemy i żeby było jasne, że przeciwko temu nie występujemy. Ale, drodzy Państwo, kiedy człowiek w życiu potrzebuje najwięcej pieniędzy? Kiedy ma 70 czy 65 lat? Kiedy już ma często wnuki? Niektórzy mogą już mieć nawet, się niedługo spodziewać, prawnuków? 70 parę czy więcej? Czy wtedy potrzebujesz najwięcej pieniędzy? Ja jak pamiętam, to największe problemy to miałem, jak ty miałaś rok, dwa czy trzy. Jak ja miałem 30 lat około, nie, z żonąśmy mieli i mieliśmy trójkę małych dzieci i musieliśmy rzeczywiście kombinować, jak mieć na jutro na chleb, dosłownie. To wtedy potrzebowałem najwięcej pieniędzy, a nie teraz, jak już jestem starym capem. Nie? Teraz mi możecie w dupę se wsadzić te swoje obniżki podatków. Ja wtedy chciałem obniżki. A wyście, no trocheście dali, bo pamiętam, była ulga budowlana, to było...
To teraz byś miał 3 razy 500+.
Teraz był gość, nie?
Bogactwo.
Miałbym może 16 dzieci, to wtedy już bym w ogóle nie musiał. Ale no, mówmy poważnie. Gospodarki nie napędzą emeryci. Oni, owszem, są bardzo ważnym komponentem, szczególnie jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie, ale to 30-latkowie są tym największym, można powiedzieć, kołem zamachowym gospodarki. 30-40-latkowie. I to im trzeba dawać obniżki. I to tu by było błogosławieństwo i dobrobyt dla Polski, a nie przez rozdawnictwo pieniędzy na ekologię, na odnawialną energię i na pracę emerytów, no.
Rantop 3. Dziękujemy za wasze komentarze. Polityka jest sztuką tego, co możliwe, a pole manewru Polski zawęża się jak w latach 30. XX wieku. Jakie rozwiązania? Porozmawiajmy właśnie o tych rozwiązaniach. Jeżeli nie fundusz odbudowy, to jak Polska powinna się odbudować po kryzysie COVID-19?
W środę mówiliśmy o maturach. Mówiłem, że już na politykę zagraniczną nie mamy żadnego wpływu, to już ta federalizacja praktycznie nastąpiła. To już tylko możemy sobie hymn śpiewać, flagę tam od czasu do czasu, jak nam pozwolą, nie europejską, bo zwykle już teraz do towarzystwa muszą być dwie i tak dalej. Ale o polityce, samodzielnej polityce zagranicznej nie ma już tu mowy. Unia Europejska zgodziła się oddać, można powiedzieć, PiS-owi takie zarządzanie totalne w państwie, nie? I tutaj też nawet skargi do Unii Europejskiej, jeśli chodzi o na wymiar sprawiedliwości, nic nie dadzą, bo widzimy, że pieniądze dali PiS i tu poseł Buda z PiS-u powiedział, że te pieniądze właśnie z Funduszu Odbudowy pójdą na program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, czyli na tak zwany Nowy Ład. On to już wprost powiedział. No to już uczciwy jak Zandberg będziemy teraz mówić, tak, to po to było, żeby PiS mógł dalej rządzić. Także będzie tu niesprawiedliwość, będzie dyskryminacja religijna, ideowa, wszelaka, i Unia Europejska będzie udawała, że tego nie widzi, także nie ma na co liczyć. Jedyne, co możemy jeszcze w największym stopniu zrobić, to jest właśnie wychowanie młodego pokolenia. I tu mam największą pretensję do partii pana Dobromira Sośnierza. Bo myśmy już dawno, dawno temu, kiedy poseł Sośnierz był jeszcze młodym chłopakiem i różne tam niekiedy niemądre rzeczy robił w ramach UPR-u, to już tam Pereira mu przypomina teraz bardzo chyżo i tak dalej. No to tam może być takie jakieś teraz to robią. Pamiętasz, Czarek, takie było 12 gwiazdek i tam coś na tej fladze zaczęli lewacy wydrapywać te gwiazdki, żeby 3 i ileś tam?
5 i 3.
5 i 3, nie wiem, a to nie, to też. To te memy zostawimy. W każdym bądź razie my już wtedy w latach 2007, 8, 9, jeszcze przed Smoleńskiem mówiliśmy, że pod władzą Korwina partia ta UPR, która miała świetny program, miała naprawdę część wartościowych ludzi, ona nie zajdzie donikąd, bo tylko kiedy gdzieś jakieś te nasze wyborcze notowania były coraz lepsze, już tam mogliśmy ten próg 3% przekroczyć, wtedy wychodził Korwin i albo coś powiedział o Hitlerze, albo o kobietach, albo o dzieciach niepełnosprawnych, nie? Albo o wszystkim naraz, nie? To takie miał, jakby to powiedzieć, miał takie swoje wrzutki i tak ktoś włączał go takim przyciskiem, włącz Korwina, i on leciał tu oczywiście tak jak normalnie to telewizja żadna nigdy nie pokazywała tego, co wartościowegośmy robili, a Korwin miał taką wrzutkę, że jak on powie coś o Hitlerze, dzieciach niepełnosprawnych, wszystkie media nagle i już jadą i kompromitują.
Niedawno też o Hitlerze powiedział, że no to przecież, o Holokauście,
ale czekaj, no to daj mi właśnie pokazać tutaj kontynuację. Dopóki Konfederacja będzie miała takich ludzi w swoich szeregach jak Korwin i Braun, Korwin będzie wylatywał z takimi różnymi wrzutkami o Hitlerze albo inne, i on to robi regularnie od kilkunastu lat. Od kilkunastu lat robi to na każde zawołanie kliki rządzącej tej postkomunistycznej i od razu dostaje media i cała Polska o tym mówi. I myśmy to pokazywali, dlatego doprowadziliśmy do wywalenia Korwina z UPR-u, no ale wtedy gdzieś ci towarzysze nagle włączyli hamulec dla UPR-u, nie? I że tu bez Korwina nie może być. Nie będziemy rozwijać partii tej bez Korwina, no i wtedy Korwin zaczął te różne inne swoje tam wynalazki budować i oczywiście tam media poszły za tym.
Ale czy twierdzisz, że jest jakieś porozumienie takie podstołowe, powiedzmy,
nie, no,
lewica,
okrągłostołowe.
Prawo i Sprawiedliwość i Korwin jeszcze?
Oczywiście, to jest oczywiście, to jest przy okrągłym stole zostały, Kiszczak rozdał, można powiedzieć, rolę. Ty Kaczyński będziesz tu, ty Michnik będziesz tu, ty Korwin będziesz tu. I to do tej pory działa. Tu się nic nie zmieniło, nie? Dlatego tacy naprawdę rozsądni ludzie jak poseł Dobromir Sośnierz, no kiedyś mam nadzieję, że to dostrzegą, że właśnie Korwin, potem idzie zaraz Braun, który będzie albo o Rosji jakieś bzdury gadał, albo o Chinach, Fort Xi będzie budował w Rzeszowie.
Żołnierzy chińskich do Rzeszowa.
Do Rzeszowa, przypomnijcie tam może w Rzeszowie. że właśnie chciał chińskich soldatów sprowadzić i Fort Xi na Podkarpaciu umieścić. Towarzysz Braun, który tam kandyduje i chce być włodarzem Rzeszowa, no to on to już chyba tory specjalne szerokie załatwi do Rzeszowa, tak jak kiedyś Edżugerek. No, przecież Edżugerek też szerokie tory linię hutniczą siarkową budował. I jeszcze do tego Braun będzie kompromitował ruch wolnościowy odwołaniem do takiego właśnie tradycyjnego katolicyzmu. Wiecie, jak on tam robił siary w Sejmie, że kolędy śpiewają nie w tym czasie, co trzeba. Ekskomuniki rzucał, jak na Mariana Kowalskiego w moim procesie. Jakieś bzdury. Będzie was ciągnął w dół. Chyba, że tego chcecie. Bo jeśli naprawdę wam zależy na Polsce, to dzisiaj nie możecie się cieszyć, że macie 7 czy 8%. Dzisiaj trzeba rzeczywiście ruszyć do Polaków. Dzisiaj trzeba zrobić to, co pozytywiści zrobili pod koniec XIX wieku. I tutaj bardzo mi się podoba inicjatywa taty z kolei, czyli starszego pana Sośnierza. On mówi, zróbmy jakąś płaszczyznę, gdzie Polacy znowu zaczną ze sobą rozmawiać jak ludzie.
A to prezydent miał zrobić i co? Nie zrobił?
A nie, prezydent to tylko chciał twojego głosu, Czarek, a ja mu nie uwierzyłem.
Nie dostał tym
Ty
razem.
Ty też chyba nie uwierzyłeś.
To pytanie, co prezydent Andrzej Duda zrobi z tą uchwałą? Czy rzeczywiście podpisze. Ją podpisze?
To w ogóle nie ma o co, bo to nieciekawy temat. Nie, no to ja
wtedy,
nie
jak ja mówi jeszcze, Dobromir Sośnierz, no może być odpowiedzialny przed Trybunałem Stanu.
To w ogóle to są brzonki i o tym nie mówmy.
Nie
mówmy
stanie
o
się
poważnych
tak.
sprawach, czyli o tym, jak dotrzeć dzisiaj
tak
do
samo
młodego
będzie
pokolenia.
Odpowiedzialny, jak było głosowanie dwoma trzecimi. No nie będzie
się
już.
Eksperci, którzy powiedzą, znajdą się biegli.
Trybunału Stanu
powiedzą,
trzeba,
że
żeby
tak,
posłowie chcieli. No nie będą chcieli i tyle.
No i tyle będzie. Mówmy o tym, co zrobić, bo to jest pytanie najważniejsze. I tu jest...
Marcin Fryga, kto obroni Polską?
No właśnie, to, że 70% Polaków chce tych judaszowych czy pieniędzy, czy miski soczewicy, jak ja porównywałem, no to tak zawsze było. To tam nie ma co tragizować. Jak Stany Zjednoczone, znaczy jak Amerykanie w Stanach Zjednoczonych walczyli o wolność, to mniej więcej 20-30% popierało niepodległość Stanów Zjednoczonych, a bić się chciało tylko 3%. Nie? Reszta kibicowała albo wspierała okupantów, czyli Brytyjczyków wtedy, można powiedzieć. 70% było za władzą króla angielskiego nad sobą. Nie? Ale jednak Stany Zjednoczone powstały i tak dalej. Także nie przejmujmy się, że 70% Polaków popiera grabież Polski, likwidację Polski, zabory i różne tam takie rzeczy, bo tak w historii zawsze bywało. Myślmy na tym, żeby zbudować pozytywne myślenie około 20-30%, no a potem z tych 20-30% pojawi się ta elita, która rzeczywiście będzie chciała przejąć rządy w Polsce. To jest program naprawy Rzeczpospolitej i innego nie będzie. Powtarzam, innego nie będzie. Samymi gadkami sejmowymi tego się nie zrobi. Utrzymywanie w partii Konfederacja prowokatorów takich, o których mówiłem, powoduje to, że ta partia będzie sobie, tak jak Kiszczak zaplanował w tym modelu okrągłostołowym, będzie, można powiedzieć, kanalizowała te wolnościowe tendencje, ale grupa prowokatorów będzie je ośmieszała. Czyli będą to działania przeciwsobne, które będą prowadziły, że albo tej partii nie będzie w Sejmie, albo będzie na poziomie znikomym i tylko 2 minuty czy 3 poseł Sośnierz będzie sobie mógł. No pięknie, gratuluję i tak dalej. Pięknie zostało to powiedziane, ale nic z tego dla Polski nie wyniknie. My musimy zbudować świadomą grupę obywateli. I tutaj to, co robi, można powiedzieć, Konfederacja, to jest akurat niszczenie tego. Bo zobaczcie, że w moim procesie, jako oskarżycie, znaczy nie oskarżycie, tylko pokrzywdzony, występuje jeden z posłów, czy nie z posłów, tylko z działaczy partii Korwin. Czyli zobaczcie, jak dla nich ta zasłona katolicka, która jest na oczach, ona dla nich jest ważniejsza niż jakakolwiek wolność Polski czy niepodległość Polski, nie? Także tu jest pole do współpracy, dlatego to, co zrobił ojciec, czyli
Andrzej
pan
Sośnierz.
Andrzej Sośnierz, poseł Andrzej Sośnierz, wydaje mi się, że ma, choć to jest niewielka inicjatywa, tam nie wiem, trzech mają tych posłów, tak?
Na razie tak, jest to koło poselskie.
Posłanka i dwóch posłów,
polskie
tak?
Polskie sprawy.
Wydaje mi się, że to jest dużo ciekawsza inicjatywa niż Konfederacja wraz z prowokatorami takimi, jak wymieniłem tych, no tam Korwin czy inni, nie? Myślę, że wokół właśnie takich ludzi trzeba dzisiaj próbować budować coś takiego jak kluby dyskusyjne. Nie? Bo zobaczcie, no Piłsudski no to budował takie towarzystwa strzeleckie, znaczy no nie tylko Piłsudski, ale tamta inteligencja, tamta elita przed pierwszą wojną światową stwierdziła, że zrobią takie sportowe, nie? Bo oni się szykowali do wojny z karabinami, nie? No to musieli mieć przygotowanych, można powiedzieć, wytrenowanych ludzi, no to budowali te kluby sportowe, nie? Dzisiaj raczej tego typu działania nie są Polsce potrzebne i tu będzie podbijanie niepodległości za pomocą kastrowania umysłu, za pomocą myśli, a nie za pomocą fizycznej jakiejś eliminacji. Czyli my musimy stworzyć ludzi o otwartych umysłach, o samodzielnym myśleniu, o zdolności rozpoznawania fałszu od prawdy, propagandy, fake newsów, prowokatorów. Czyli musimy kluby, można powiedzieć, twórczego myślenia budować wśród Polaków. Nie? Musimy miejsca debaty takiej politycznej i społecznej. To też profesor Kobyliński mówił, że jeśli chcemy zbudować nową Polskę, to musimy dać nowe miejsca, nie tej koncesjonowanej przez Michnika czy Kaczyńskiego, ale nowe miejsca otwarte do niczym nieskrępowanej debaty o wolnej Polsce. To jest dzisiaj nasz kluczowy cel. Jeśli tego nie zrobimy, no to nie tylko państwo, które jużśmy stracili praktycznie, ale naród się rozpłynie w magmie nie wiadomo czego.
Cezary Kłosowicz, jakie rozwiązanie na koniec?
No to rozwiązania takie ustrojowe, ale jeszcze pytałaś, co by trzeba zrobić zamiast Funduszu Odbudowy, czego oczywiście wiemy, że ten obecny Sejm nie zrobi, ale no to teraz będzie po pandemii otwieranie gospodarki. Więc powinno ono nie tylko polegać na tym, że się otworzy to, co było, ale żeby faktycznie ta gospodarka była otwarta na to, żeby ludzie mogli spokojnie pracować, zarabiać na siebie, na swoje dzieci i rodziny, no bo teraz się ją coraz bardziej zamyka. Zamiast tworzyć nowe 500 stron planu plus tysiące stron rozporządzeń i ustaw do tego, likwidować niepotrzebne regulacje. Zamiast dotacji obniżać podatki, czyli zamiast zabierać pieniądze i oddawać część, po prostu nie zabierać tych pieniędzy. I wtedy ludzie będą mogli pracować i sobie odbudują się dość szybko, jeśli się im w ten sposób pozwoli. No niestety nie liczę na ten Sejm w tym względzie, także to zamiast Funduszu Odbudowy, no to powinna być po prostu wolność. Odbudowa bez funduszu.
Oddajmy głos jeszcze na chwilę posłowi Andrzejowi Sośnierzowi z Koła Polskich Spraw. PiS jest socjalistyczny. Wracamy za moment.
Prawo i Sprawiedliwość stało się partią socjalistyczną. No, pan Zandberg to nawet chyba bardziej między socjalizmem a komunizmem gdzieś tam dryfuje. Ale on jest przynajmniej szczery w swoim tutaj wystąpieniu. Tak, on szczerze powiedział, tak, jesteśmy za federalizacją. I to się ceni, przynajmniej znamy jego poglądy. Nie zgadzam się z nimi totalnie, no ale wolę jasny pogląd niż czasem tą hipokryzję, takie udawanie, że jesteśmy gdzie indziej. No jak widać, wszystko na sprzedaż. Z jednej i z drugiej strony. Więc gromkie ideologizowanie, a potem się okazuje, że jednak inaczej, że tam się też znajdują przyjaciele. No jest to niesmaczny sojusz, biorąc pod uwagę to, co było mówione wcześniej, jakie psy wieszano na lewicy, jaka lewica wieszała na Prawo i Sprawiedliwości, a naraz tutaj się to wszystko dzięki lewicy uratował się rząd Zjednoczonej Prawicy. No, czy polityka musi tak obrzydliwie wyglądać? No nie wiem. Dlatego też i nie wstąpiliśmy do żadnego innego klubu. Chcemy stworzyć, czasami powiedzieć trochę prawdy, bo też dylemat, czy w ogóle w polityce da się mówić prawdę, czy cały czas trzeba coś zawijać i kłamać. No póki co mi osobiście udaje się niewiele kłamać, albo prawie w ogóle, co najwyżej coś przemilczę, jeśli to jest rodzajem kłamstwa, no to takie kłamstwo czasem uprawiam, że nie wszystko powiem. Natomiast jest to trudne, ale może by w końcu zacząć mówisz tyle prawdy temu biednemu narodowi, który ciągle wierzy, że tam jakaś prawda za wszystkimi wypowiedziami się kryje, a czasami są małe, małostkowe interesy. Ten handel tutaj, który się teraz odbył, no pokazał dużą hipokryzję.
Całość tego wywiadu na naszym kanale YouTube, a także w formie artykułu na idźpodprąd.pl. Andrzej Sośnierz, PiS stało się partią socjalistyczną. Wywiad dla Idź Pod Prąd. Na idźpodprąd.pl również artykuł 2 lata więzienia za cytowanie Biblii. Polecamy nowości na naszej stronie internetowej, a także zachęcamy Was do wsparcia naszej telewizji. Utrzymujemy się nie z podatków, nie z dotacji, ale z Waszych dobrowolnych wpłat, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
Pani Małgorzata właśnie pisze na czacie. Gitara właśnie poszła. Mówcie nadal prawdę i mówcie ją ostro, żeby dotarło.
Amen. No to dziękujemy tak, my się zobowiązali. No nawet prokuratorzy nas tam ganiają, ale no, robimy swoje w odpowiedzialności przed Bogiem i przed Wami. Te gitary dla nowych widzów, no to jest taka akcja ze starej piosenki. Tam 1000 gitar nam gra, później coraz więcej. Stąd no 3 lata, trzeci rok dokładnie, nie 3 lata, trzeci rok udaje nam się utrzymać to tempo 1000 gitar, chociaż jest ciężko, bo mówimy ostro, mówimy jasno, nie chowamy się kunktatorsko, że my nie powiemy, co myślimy, bo jak powiemy, co myślimy, no to część widzów zgorszymy i sobie odejdzie. Nie, my to, co myślimy, co uważamy, że jest mądre dla Polski, to po prostu Polakom mówimy i wiem, że za to nas szanujecie. Takich ludzi właśnie też bardzo, bardzo chcemy mieć wśród naszych widzów.
Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom. Możecie nas wesprzeć na idźpodprąd.pl/wsparcie na kilka sposobów. Także możecie przekazać 1% podatku na Fundację Twój Ruch. Do końca maja możemy to zrobić. Warunek: trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego, czyli jeszcze raz ją wypełnić, zaznaczyć, że jest to korekta i oczywiście w rubryce dotyczącej 1% podatku wskazać numer KRS Fundacji Twój Ruch, który wyświetla się na naszym ekranie.
Czyli to dla tych, którzy nie wsparli nas do końca kwietnia, bo wtedy był ten ustawowy termin. Teraz można to jeszcze zrobić za pomocą korekty. Wiem, że to jest dużo roboty, no ale jak ktoś by bardzo chciał, no to można. Ja chciałem wrócić jeszcze do tego fragmentu posła Sośnierza starszego o tym powiedzeniu prawdy. Nie? To jest, myślę, najważniejsze w tym, co powiedział. Oby rzeczywiście to koło poselskie Polskie Sprawy rzeczywiście tym się kierowało. To bardzo, bardzo będziemy wspierać, kibicować, udzielać głosu i tak dalej, bo to jest to, co Polacy czego Polacy teraz najbardziej potrzebują. Mówienia prawdy. Oczywiście na mówienie prawdy 70% ludzi jest kompletnie zamknięta. I to badania różnych tam psychologów, na przykład profesor Dąbrowski to powiedział, że 70% prawdy myśli tylko korytem i nie interesuje ich 70% ludzi Polaków. W każdej społeczności, nie tylko wśród Polaków, no ale on akurat na polskich badaniach się opierał głównie. Ich prawda nie interesuje, ich koryto interesuje, nie? Ale właśnie te 30-20% ludzi, no to jednak szuka prawdy. Nie? I to jest dzisiaj zadanie, można powiedzieć, tych, którzy w jakiś sposób ponoszą odpowiedzialność za Polskę, czyli tam powiedzmy polityków, profesorów, pastorów, księży, żeby Polacy dostawali prawdę. Przynajmniej ci, którzy jej szukają. To jest nasze dzisiaj najważniejsze zadanie. Dać prawdę tym, którzy jej szukają. Jeśli tu zawiedziemy, to Bóg nie będzie dłużej czekał z zakończeniem funkcjonowania naszego narodu. Przeczytajcie sobie 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam na ten temat jest jasno napisane.
I między innymi za to mówienie prawdy jesteś oskarżony w procesie karnym przez lubelską prokuraturę. zarzuty.
Żeby tylko lubelską, no to już ona tu nie funkcjonuje tak w oderwaniu od ministra Ziobry i oczywiście, Warszawy.
Zobaczcie, no ale minister... akt oskarżenia sporządziła lubelska prokurator.
O, tam to już tak do końca.
Rzekoma
to...
obraza uczuć religijnych katolików, rzekoma obraza prezydenta Dudy, a także rzekome nawoływanie do wojny napastniczej z komunistyczną Koreą Północną.
No, przeróżne, ciekawe rzeczy tam
zarzuty
są.
Grozi pastorowi Pawłowi Chojeckiemu 5 lat więzienia. Proces trwa.
Wczoraj
więcej informacji
o tym,
znajdziecie na naszej stronie idźpodprąd.pl.
Jak minister Ziobro się pochylił nad procesem księdza Tadeusza Rydzyka. No i jak wszystko tam wie, jak nadzoruje, jak komentuje. A zobaczcie, o procesie pastora Chojeckiego udaje, że nic nie wie. Warto, no, gdyby byli dziennikarze polscy, to już by go tam, że tak powiem, opiekali. No mówisz o Rydzyku, to powiedz o pastorze. No proszę. Mówisz o księdzu, powiedz o pastorze. Mówisz o Rydzyku, powiedz o Chojeckim. No. Challenge dla dziennikarzy w Polsce. Który go spyta?
Drodzy Państwo, nie żegnamy się jeszcze dzisiaj z Wami. O 18 Idź Pod Prąd dogrywka, a o 19 serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Po programie pokażemy Wam, dlaczego czepiam się socjalizmu i Morawieckiego. Jest to krótki program o tym, że socjalizm nie jest chrześcijański, tak jak twierdzi Mateusz Morawiecki. A potem pomysł dziś pastora Chojeckiego, jak następuje zmiana, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Był ze mną pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję Tobie i Państwu.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Był z nami także na początku programu poseł Dobromir Sośnierz. Dziękuję redaktorowi Tymoteuszowi Chojeckiemu za tą rozmowę. A my się żegnamy i do zobaczenia. 18. Idź Pod Prąd, dogrywka. Urodziłam się w 1989 roku, w ostatnich miesiącach rządów Socjalistycznej Partii Robotniczej, której władzę narzucili Polsce Rosjanie, napadając nas w 1939 roku i w 1944. Tylko w latach 39-52 ofiarą komunistycznych represji od Józefa Stalina padło 1 800 000 polskich obywateli. Z tego 150 tysięcy straciło życie. Socjalizm był oficjalną doktryną gospodarczą rządzących w Polsce komunistów. W tym roku obchodzimy 30-lecie tak zwanego upadku komunizmu. Ja nie pamiętam czasów komunizmu, ale oddam głos polskiemu premierowi, Mateuszowi Morawieckiemu, który te czasy dobrze pamięta.
To Solidarność jest spadkobiercą chrześcijańskiego myślenia o miłości bliźniego, ale również właśnie robotniczej myśli socjalistycznej. Możemy sobie tak przecież szczerze powiedzieć. A więc ta myśl jest głęboko filozofii Prawa i Sprawiedliwości obecna.
Tak zareagował na tę myśl polskiego premiera mecenas Andrzej Turczyn, komentator telewizji Idź Pod Prąd.
Dzisiaj będę w okularach przeciwsłonecznych, dlatego że razi mnie blask mądrości socjalizmu, jaki bije od samego premiera Morawieckiego.
Jak to jest, że polski premier, który podobno walczył z komunizmem i który stoi na czele rządu podobno konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość, stwierdza na spotkaniu z wyborcami 21 lipca 2019 roku, że robotnicza myśl socjalistyczna jest głęboko obecna w filozofii jego partii?
Ponad 167 milionów ludzi zostało zamordowanych, wygnanych lub uwięzionych przez socjalistyczne i komunistyczne partie przez ostatnie 100 lat.
Czyli dobrze mam rozumieć premiera Morawieckiego, że socjalizm, czyli oficjalna doktryna gospodarcza najbardziej zbrodniczego systemu wszechczasów, komunizmu, jest programem dla współczesnej Polski?
Dla której obecnej polskiej partii jest ważna ideologia socjalistyczno-robotnicza?
No myślę, że dla komunistów.
To chyba wszystkie są socjalistyczne, bo to żadna różnica między PO i PiS i to rozdają pieniądze, to nie są konserwatywne partie.
Ojejku, chyba PZPR-u.
Nie wiem, jakiś Marks może?
Nie wiem. Ktoś pewnie jest skrajnie lewicowy.
Jest czwarta fala migracji, że właśnie ludzie wyjeżdżają młodzi za granicę, bo nie widzą tutaj szans po prostu. No co ten rząd robi, to ja nie wiem, nie? Oni właśnie chcieliby tak jak wszystkich jak za komuny trochę traktować po prostu, nie? Że na wszystkim trzymać rękę i tą ograniczać naszą wolność po prostu.
Powiedzmy w końcu, czym jest ten socjalizm? I czy jest zgodny z chrześcijaństwem, z którym łączył go premier Mateusz Morawiecki, katolik i rzekomy konserwatysta? Czy Jezus był socjalistą?
Więc aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy zdefiniować socjalizm. Socjalizm jest to skupienie władzy w rękach elit rządzących dla osiągnięcia następujących celów. Gospodarka centralnie planowana i radykalna redystrybucja dóbr. Jezus nigdy do tego nie nawoływał. Nigdzie w Nowym Testamencie nie zwracał się do rządu o ukaranie bogatych albo o to, by pieniędzmi z podatków pomagać biednym. Nie promował także pomysłu, by firmy były własnością państwa albo by gospodarka była centralnie planowana.
A co na to szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki?
Chrześcijaństwo i socjalizm to dwa wykluczające siebie nawzajem systemy. Pokażę to na przykładzie przykazań. Chrześcijańskie miłosierdzie to jest dobrowolne dawanie swoich rzeczy innym. Komunizm czy socjalizm to jest zabieranie innym i dawanie drugim, nie? Czyli redystrybucja. To właśnie uprawia Prawo i Sprawiedliwość, to jest przeciwko ósmemu przykazaniu, nie kradnij.
Jak słyszeliśmy, socjalizm to tak naprawdę władza rządu, który oszukuje ludzi, że władza należy do obywateli.
W innej części Konstytucji Sowieckiej czytamy: korzystanie przez obywateli z praw i wolności nie może przynosić uszczerbku interesom społeczeństwa i państwa. Sowieci, tacy jak socjalistyczni demokraci, dzisiaj obiecali jednostkom prawa, ale tylko pod warunkiem, żeby nie kolidowały z interesem państwa. A kto o tym decyduje? Państwo. Fajnie to ustawili. W socjalizmie, czy to socjalizm Berniego Sandersa, czy socjalizm Związku Sowieckiego, masz znaczenie tylko w tym sensie, że należysz do zbiorowości. Jako jednostka nie masz znaczenia. Istniejesz, by służyć społeczności, nie swojemu kościołowi, nie rodzinie, a na pewno nie sobie.
Denisa Praegera, założyciela PraegerU, zapytałam z kolei, czy państwo może być w świetnej kondycji gospodarczej, a jego obywatele cieszyć się wolnością i jednocześnie być państwem socjalistycznym.
Im większy rząd, tym mniejszy obywatel. Stany Zjednoczone uchodzą za najbardziej wolne państwo na świecie, a to z jednego powodu. Stany Zjednoczone powstały na idei ograniczonego rządu. Rząd powinien być tak mały, jak to możliwe, żeby obywatel był tak wielki, jak to możliwe. Albo mamy wielkie jednostki i mały rząd, albo wielki rząd i małe jednostki. Europejczycy to wiedzą. Polacy to wiedzą dzięki komunizmowi w swojej historii, nie wspominając o okupacji nazistowskiej. Każdy wie, że to prawda, ale kiedy tylko socjalistyczny czy komunistyczny rząd upada, zapominają o tym.
No właśnie. Ludzie zapominają, czym jest komunizm i socjalizm, póki cieszą się wolnością, która co prawda jest im coraz bardziej ograniczana, ale jeszcze nie jest tak źle. Podsumowując, obchodzimy 30-lecie tak zwanego upadku komunizmu, ale wciąż propagujemy fundament tego zbrodniczego ustroju, czyli socjalizm. Czyli minęło 30 lat i nic się nie zmieniło? Nadal socjalizm i myśl robotnicza? A gdzie się podziała wolność, która miała być wynikiem rzekomego obalenia komunizmu? Jest państwo, które jeszcze ją ma, choć wciąż musi walczyć, by jej nie stracić. Na zakończenie oddajmy głos komuś, kto dziś to państwo reprezentuje. Mam nadzieję, że my Polacy też niebawem będziemy żyć w prawdziwie wolnym państwie. Dziękuję za uwagę. Eunika Chojecka, Telewizja Idź Pod Prąd.
Teraz musicie wyjść w świat i zmienić swoje nadzieje i marzenia w działanie. Ameryka zawsze była ziemią marzeń, bo Ameryka jest krajem ludzi prawdziwej wiary. Kiedy pielgrzymi przybyli tu, do Plymouth, modlili się. Kiedy ojcowie założyciele pisali deklarację niepodległości, wezwali naszego Stwórcę 4 razy. Bo w Ameryce nie czcimy rządu, czcimy Boga. Właśnie dlatego nasza waluta z dumą deklaruje: Bogu ufamy. I dlatego z dumą ogłaszamy, że jesteśmy jednym narodem pod panowaniem Boga. Historia Ameryki jest historią przygody, która rozpoczęła się od głębokiej wiary, wielkich marzeń i skromnych początków.
W jaki sposób człowiek się zmienia? Oczywiście chodzi nam o zmianę na lepsze. W jaki sposób porzuca to, co złe w nim, złe zachowania, nawyki, grzechy i wprowadza w to miejsce dobre zachowania. Otóż apostoł Paweł w liście do Koryntian, 11 rozdział, pierwszy list do Koryntian, pokazuje zasadniczo, że są dwa sposoby. Mówi: niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Czyli badajmy, mając od Boga, ze Słowa Bożego, mądrość, jak powinno być, niekiedy też sygnały od naszych braci w Chrystusie, badajmy swoje postępowanie i jak widzimy, że jest złe, sami je naprawiajmy. Tu w 31 wersecie mówi: bo gdybyśmy sami siebie osądzali, czyli zmieniali, najpierw zbadali to, co robię, jest złe, czyli muszę to zmienić, oczywiście w oparciu o moc Boga, ale refleksja przychodzi ode mnie, można powiedzieć, nie? Że sam się ogarniam i zaczynam zmieniać swoje postępowanie. To jest ta, można być, mniej bolesna metoda, szczególnie jeśli chodzi o pewną część ciała i nie chodzi o mózg. Jest druga metoda, czyli zmiana przez kryzys. Jeśli długo lekceważysz złe swoje zachowania, nawyki, postępowanie, to wtedy Bóg wkracza do akcji. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. I tam mówi o różnych cierpieniach, które, i doświadczeniach, które spadają na krnąbrnych chrześcijan. No, wtedy człowiek zmądrzeje, bo dostanie kopa i tak dalej, i już wtedy chodzi we właściwym porządku. Mamy więc dwie metody. Albo sam się ogarniesz i zmienisz swoje postępowanie, oczywiście korzystając z mocy Jezusa w nas, albo Bóg się tobą zajmie, wstrząśnie tobą, gdzieś upadniesz, twój upadek będzie widoczny, wstydu się najesz. Różne takie Bóg ma sposoby wychowawcze. Ja oczywiście zalecam i wolę też ten pierwszy sposób. Lepiej sami się ogarnijmy.
Maja 1794 roku w obozie pod Połańcem Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał, który regulował sytuację prawną chłopów w Rzeczpospolitej w całkiem nowy sposób. Zyskiwali oni prawo do opuszczenia wsi bez zgody pana po spełnieniu pewnych warunków. Natomiast panowie nie mogli już odtąd rugować ich z gospodarstw. Uniwersał ograniczał pańszczyznę w zależności od jej wymiaru. Tam, gdzie wynosiła ona 5 do 6 dni w tygodniu o 2 dni, tam, gdzie wynosiła 2 do 4 dni w tygodniu o 1. Chłopi powołani do wojska mieli być zwolnieni z pańszczyzny na czas trwania służby, a społeczność miała obowiązek dbania o ich gospodarstwa. Uniwersał powoływał urząd dozorcy, który miał pilnować wykonania uniwersału, rozsądzać skargi ludu na dwór i dworu na lud. Kościuszko uważał, że powstanie może się udać pod dwoma warunkami: jeżeli Francja wystąpi zbrojnie przeciwko Prusom, a lud masowo weźmie udział w walkach. Wydając uniwersał, Kościuszko chciał doprowadzić do spełnienia tego drugiego warunku. Szlachta w większości odniosła się do niego bardzo niechętnie. Starała się nie dopuścić do tego, aby chłopi dowiedzieli się, że takie prawo zostało wydane. Częste były przypadki, że rodzina chłopów, którzy poszli do powstania, musiała odrabiać pańszczyznę także za nich. Ani uniwersał, ani późniejsza deklaracja Kościuszki, że ci chłopi, którzy przyłączą się do powstania, zostaną uwłaszczeni na ziemi skonfiskowanej zdrajcom narodu, nie doprowadziła do masowego napływu ochotników. Natomiast poparcie dla powstania wśród szlachty zmniejszyło się. Kościuszko mówił, że jest czas, gdy trzeba wiele poświęcić, aby wszystko ocalić, ale nie został zrozumiany.